I za tą zasłoną stała Arka Przymierza. I tylko jeden werset do tego przeczytam, gdzie w psalmie jest powiedziane, 48, 9 werset. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, z zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. I to są słowa Pana Jezusa Chrystusa w psalmie i my wiemy o tym, że On przychodząc zakon miał w swoim sercu, te prawo. Nawet Żydzi się dziwili, skąd On ma tę naukę, tę uczoność, a On słowo miał w sobie. I w tej arce było 10 przykazań, ten zakon Pana. I czasy, gdy arka była pod namiotem i chodziła między ludźmi, są porównane właśnie do czasów Jezusa Chrystusa. On jest jako ta arka między ludem Bożym, Jezus Chrystus, Jego chwała, a cherubini na tej skrzyni to są Jego aniołowie. To są aniołowie Jego chwały. I to jest cały przybytek, który jest w niebie. I ten przybytek tak ma funkcjonować na ziemi. My wchodząc do Niego mamy udział właśnie w tych rzeczach. I to jest obraz Kościoła. Miałeś możliwość być w Kościele i zobaczyć, kim jesteś i czym jesteś i do czego jesteś powołany i co może, ma prawo, albo mówiąc ogólnie, powinno przejawiać się w Kościele. Jeżeli jest coś innego niż tutaj, nie możemy tego jakoś sklasyfikować, to możemy śmiało powiedzieć, że to jest dziedzińca pogan. To nie jest tej świątyni. My mamy udział w śmierci Jezusa Chrystusa, w Jego krzyżu. Mamy udział w Jego Słowie. Mamy udział w Duchu Świętym, bo nie bylibyśmy ludem Bożym. Mamy udział w modlitwach, tak? W tym ołtarzu. Mamy udział w społeczności świętych z Bogiem, to jest ten stół ofiarny. Weszliśmy przez krew Chrystusa, przez Jego ciało do miejsca Najświętszego i w Duchu widzimy Chrystusa, a też i to Jego stworzenie aniołów i te duchy, tak? Te doskonałe, które do których też przystąpiliśmy, bo o tym w Hebrajczykach jest mowa. I teraz, gdy, wiecie, to słowo się zrodziło w moim sercu, to Bóg pokazał mi właśnie taką rzecz, że tak właśnie żył Kościół Nowotestamentowy. I pierwszy cytat, który przeczytam wam właśnie z Dziejów Apostolskich, to jest Dzieje, 2 rozdział 42-47, żeby zobaczyć tego drugiego świadka, kim jesteśmy, to jest tam właśnie między innymi powiedziane. I trwali po pierwsze w nauce apostolskiej, tak, czyli w Słowie Bożym, dalej we wspólnocie, czyli w tym stole, tak, społeczności ludu Bożego, w łamaniu chleba, czyli w ołtarzu ofiarnym, bo my mówiąc o chlebie i winie mówimy o śmierci, męce pańskiej, tak, trwali w tym. W modlitwach wreszcie trwali. Czyli tu już mamy cztery elementy. I dalej czytamy w Dziejach 13, 51-52. A oni otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich poszli do Ikonium. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Mamy nasz świecznik, tak, tutaj. Dzieje 12:7. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi, trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc, wstań prędko i opadły łańcuchy z jego rąk. Mamy anioła, tam było dużo aniołów, tutaj mówiłem o tych cherubach nad wiekiem i aniołowie usługiwali Kościołowi w Dziejach Apostolskich, tam czytamy o tym. Wreszcie Dzieje 9:10. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu. Ananiaszu, on zaś rzekł, oto ja, Panie. I teraz zobaczmy, że zasłona została zerwana, tak? Miejsce najświętsze zostało odsłonięte i teoretycznie w duchu widzimy Jezusa Chrystusa, bo On jest tą arką pośród ludu swojego. Ale zobaczcie, że w Kościele także i fizyczne oczy, tak? Jakby można powiedzieć, były odsłonięte, że oni mogli widzieć Pana. Czyli On był jakby jawnie często pośród nich jakoś tam objawiony. I Dzieje Apostolskie potwierdzają nam to, co powiedziałem nam, że ten przybytek w niebie to tak naprawdę odzwierciedla to, kim my jesteśmy jako Kościół, do czego jesteśmy powołani, co ma się tu przejawiać, co może i powinno. I teraz w tych czasach ostatecznych bardzo łatwo sklasyfikować, czy czasami my jako Kościół nie siedzimy, wiecie, albo inne zbory nie siedzą na tym przedsionku pogan. Tak? Czy czegoś nie wnosimy do tej świątyni, nie próbujemy wnieść, co tam jest w przedsionku pogan, a oni mają to widzieć w nas. I teraz właśnie, czyli powiedziałem nam dwa pierwsze punkty. Dlaczego mamy mówić o jedności? Dalej, czym jest Kościół i do czego został powołany? Ja to jeszcze celowo tutaj nam pokazałem, bo wiecie, często mówimy metody, sposoby Bożego działania, tak? I Kościół pewne różne metody uskutecznia, próbuje wprowadzać w swoje życie, ale ja nie widzę innych metod Bożego działania, czy tam jakichś metod, sposobów, oprócz tych, co wam powiedziałem. Bo apostołowie modlili, pościli, głosili Słowo Boże, tak? Zwiastowali je i za bardzo nic więcej tam nie czynili takich różnych dziwnych rzeczy, co my dzisiaj próbujemy, znaczy co widzimy, albo czasami czynimy sami, bo to takie jest bezwiedne czasami. I teraz, na czym by polegała jedność Kościoła według Boga? Bo w Efezjan jest powiedziane, że dojdziemy, tam Paweł mówi, dojdziemy do jedności wiary, tak? I poznania Jezusa Chrystusa. I chcę, byśmy dzisiaj sobie zobaczyli w oparciu o ten przybytek, którym jesteśmy, w którym powinniśmy funkcjonować, na czym polega jedność według Boga. Ja jestem nauczycielem i wyobraźcie sobie, że macie pod sobą grupę ludzi, około 40 uczniów, bo to jeszcze przejdzie dzisiaj, tak? 40 uczniów w klasie, to już maksymalna chyba liczba. I wchodzicie do takiego muzeum, tak jak Muzeum Kopernika, na przykład w Izraelu jest taka na pustyni jest rozpięty taki namiot mojżeszowy, taka świątynia właśnie w skali 1:1, tam gdzieś ja widziałem, jest taka rozpięta, postawiona ta świątynia, żeby ludzie mogli sobie wejść tam i sobie to zobaczyć, jak to wyglądało, tak jak tutaj wam opisałem. I wyobraźcie sobie, mamy taką klasę 40 osób. I rozpuszczamy ich tam do tego muzeum. Idźcie sobie, popatrzcie. I to jest obraz, że to jest kościół. Taka klasa, 40-osobowa. No i ja staję i patrzę, co robią. Wiecie, i po pewnym czasie, jak jesteście z klasą w takim muzeum, widzicie, że dzieci rozbiegają się w takie, no przejdą prawie wszystko, ale generalnie się zbiorą przy jakimś ulubionym elemencie, tak? Inni będą oglądać, a inni sobie siądą i hamburgera będą na przykład jeść, tak? Bo już się to znudzi. I ta klasa 40-osobowa się rozbiega i dzieli się na takie frakcje sobie, tak? I jedni stają przy świeczniku i mówią, o, piękny świecznik, niesamowite działanie, tak? I tutaj, wiecie, do tego tak dążą. Właściwie swoje działanie skupiają na świeczniku. Inni biegną do ołtarza kadzidelnego modlitwa, tak? I wiecie, w tych społecznościach modlą się, cały czas się modlą, po prostu jakby kładą nacisk, codziennie zbierają się na modlitwy. Wiecie, ja nie neguję, że to jest złe, tylko tak trochę mówię wam, na co kładzie każdy zbór, załóżmy, nacisk, tak? Bo jakoś tak się zbierają ludzie. Inni zbierają się z kolei przy stole społeczności, bardzo lubią te takie uroczystości zborowe, tak w zasadzie. No, oni jakoś przy tym funkcjonują. Wszystko inne to tak, raz, dwa, trzy, cztery, szybko i na temat, a resztę to tam, ta. No, większość gro staje przy tej kadzi, tak? No bo Słowo Boże i tak naprawdę bardzo tam ludzi dużo się skupia, bo to, no to też jest właściwe miejsce. Ale są też tacy duchowi, co zaraz wyrywają tam za tą zasłonę, za którą nie można było kiedyś wchodzić, bo było bardzo niebezpieczne i to jest miejsce niebezpieczne, bo oni tak chcą tej chwały Bożej, Boga, tak? I w takich naukach często dominuje, no wszędzie widzą aniołów, wszędzie widzą demonów, coś złego, to zaraz demony wyganiają, tak? Są takie tendencje takich ludzi, no i taki część tej społeczności sobie tam stanęło gdzieś. I taka frakcja się tam podzieliła, wszyscy sobie miejsce swoje zajęli. I w swoich obserwacjach zauważyłem taką jedną rzecz, że ci uczniowie, to jest tak naprawdę ten kościół, to jest taka niegrzeczna klasa. A niegrzeczna klasa to nie tylko jest, na tym polega, że oni staną sobie każdy przy swoim miejscu, tak? I będą mówić, a tamci to tam, wiecie. My tutaj stoimy w właściwym miejscu, ale jeszcze ci, którzy stoją we właściwym miejscu, przy tym elemencie, tak, który jakby gloryfikują, jeszcze między sobą się podzielą i powiedzą, no, że ci to tak niewłaściwie do tego podchodzą i jeszcze na frakcje się podzielą. To jest taka niegrzeczna klasa. I wyobraźmy sobie Boga, jak on patrzy na taką klasę, na swój lud. Czy on może pobłogosławić tak, jak je chce wszystkich? Pomyślmy chwilę. Zobaczcie, jak to działa, ci, co są rodzicami. Jeżeli macie więcej dzieci, jak komuś coś dacie, to się przyczyni, że te dzieci się ze sobą, no, porozumieją? Nie. Tak jak było, pamiętacie, z Józefem. Józef był, dostał pewne rzeczy od ojca i to spowodowało, że go znienawidzili, czyli błogosławieństwo spływające na dane dziecko powoduje ich jeszcze większy podział wobec tego, co Bóg ojciec zrobić ma. No nie może ich błogosławić. Dlatego warto jest mówić o jedności i do niej w jakiś sposób dążyć, a tego, że Bogu ręce rozwiązujemy. Wiecie, bo tam jest napisane, że ten olejek z brody Arona spływa, gdy bracia w zgodzie żyją, tak? I po tym ludzie mają poznać, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że poznać Ojca i Syna po tej jedności. Tu Łukasz czytał nam to też. Czyli warto jakoś dążyć do tej jedności. I teraz ojciec nie może dać tego, co chce żadnej frakcji, żadnemu swojemu dziecku, bo ono przyczynia się do podziału. Gdyby było odwrotnie, to by dał wszystkim, bo oni by się zjednoczyli. I oni tam sobie stoją przy tych miejscach. I teraz na czym by polegała jedność według ludzi, według Kościoła? Najbardziej patologiczną jednością to jest jedność z historycznymi kościołami. Czyli tak zwana, jak to się nazywa? Ekumenia. Ale ja o tym nie mówię. Ja nie mówię o dziedzińcu pogan, tak? Bo zwróćcie uwagę, że to stoi na dziedzińcu pogan. Bo w świątyni nie ma żadnych posągów, nie ma jakichś takich świeckich rzeczy. Tam nie ma tego. Wobec tego ja nie mówię o tej jedności. Ja mówię o jedności ludzi odrodzonych z Ducha Świętego. O jedności Kościoła. Jedność według Kościoła to by była taka. Ci, co stoją, załóżmy, no, żeby nikogo... Ci przy tym stole, tak, co tam stoją, krzyczą, wszyscy do nas! Chodźcie! Będziemy jedno. Czy to jest jedność Boża? No, wydaje mi się, że nie, dlatego, że wszyscy by chcieli to samo krzyczeć, tak? Chodźcie do nas! I wobec tego, jak wygląda model jedności tej Bożej? I teraz przez chwilę zastanówmy się. Bo apostoł Paweł w tym liście do Efezjan, ja go tam przeczytam troszeczkę, mówi o tej jedności. List do Efezjan, 4 rozdział, wyzwanie do jedności. I tam jest, od 11 wersetu będę czytał. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. I teraz zwróćmy uwagę, jak myślicie? Bo celowo pominąłem jedną grupę ludzi. Tutaj. Apostołów. I tutaj powiedziane jest proroków, tak? Nauczycieli i tak dalej. On wymienił tych 5 urzędów. Ale ja zawężę to do apostołów. Jak myślicie? Gdzie stoją apostołowie w tej świątyni? W którym miejscu? Nie, w świątyni. Bo świątynia jest w niebie. Jest tam już. Gdzie oni stoją? Przy ołtarzu. Amen. Oni stoją gdzie? Przy ołtarzu. I zaraz wam to pokażę, bo całe pismo o tym mówi, ale jest jeden werset, który to bardzo wyraźnie pokazuje. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział, 10 od 10-12. I zobaczcie, co apostoł Paweł mówi o apostołach. Od wersetu 7, to nawet jest tytuł, słabość apostołów i moc Boża. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Widzicie to? Oni stali przy ołtarzu. Tam, gdzie jest śmierć, tam, gdzie jest krew. Wiecie, że przy ołtarzu nie było czym można oddychać? Tam było okropieństwo, ten ogień płonął cały czas. To duchowe miejsce jest miejscem męki, śmierci Chrystusa. I wiecie, że zobaczcie, co oni mówią, że śmierć wykonuje swoje dzieło gdzie? W nas. To nie jest tak, że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał i Jego śmierć poszła w zapomnienie. Bóg coś niesamowitego czyni, niesamowitego, bo zobaczcie, że Paweł mówi w pewnym momencie, że jeżeli ja z Nim tylko cierpię, jeżeli cierpię z Chrystusem, tak? Czyli jakby to coś trwa. I zobaczcie, że śmierć Pańska, on mówi, wykonuje dzieło swoje w nas. To jest niebywałe, tak? I teraz obraz. Ci, co stoją przy Duchu Świętym, przy tym świeczniku, oni wszystko, co robią w Kościele, dobrze myślą. Oni chcą robić to mocą czyją? Ducha Świętego, tak jak powiedziane było, tak? Bo przez Ducha Świętego to się stanie. I oni próbują to wykorzystać w swoim życiu. Ale się okazuje, że to nie jest to miejsce. To nie jest ta perspektywa. Ci, co stoją przy ołtarzu, oni modlitwą próbują zmienić rzeczywistość, tak? Może Bóg da, że będziemy czytać, bo już mało czasu, o głębinach, trochę nie będzie czasu, ale oni próbują modlitwę wykorzystać do tego, żeby coś zmienić, żeby przyszli ludzie się nawrócili. Ale okazuje się, że to też nie jest to miejsce. Ci, co siedzą w społeczności przy stole, oni mają dobre zamysły. Bo jak zobaczą, że u nas w zborze sobie żyjemy, jest takie bractwo, tak? To będą chcieli tej przyjaźni i przyjdą do nas, tak? To jest taki motyw. Inni mówią, my będziemy zwiastować Słowo Boże. Doskonałe, czyste i Słowo. I Słowo, kiedyś brat ze Stanów przyjechał do mnie, po zborach pochodził i mówi, bracie, słowa tutaj brakuje wam, nie głoszenia. Ja tak spojrzałem na niego i tak widać było, że był wyrwany z rzeczywistości, tak? Bo słowa było wystarczające naprawdę. A inni, ci, co tam wiecie, tych aniołów, demonów, no to już w ogóle takie duchowe, tak? Żeby to coś uczynić. I co ja chcę powiedzieć, że apostołowie, zobaczcie, widzicie, tamci ludzie mają ten, wiecie, bo jak praca się wykonuje, to trzeba mieć paliwo, tak? Żeby samochód jechał. Dla jednych paliwem do działania, do sukcesu jest Duch Święty. Dla innych jest ołtarz modlitwy. Dla innych społeczność. Oni po prostu coś robią. No, wzajemna pomoc, dobroczynność, tak? To ma spowodować, że ludzie przyjdą i się nawrócą. Natomiast paliwem do działania, do sukcesu duchowego, do zdobywania dusz dla apostołów, to była śmierć Chrystusa. I zobaczcie, co oni mówią. Tym paliwem, które w nas się spala, to jest Jego śmierć. My z Nim umieramy. I dzięki temu Jego życie w nas jest. I to życie wykonuje w was pracę, bo śmierć wykonuje w nas pracę. Widzicie? Spalanie, energia. Oni z Chrystusem umierali. Oni przeżywali Golgotę. To było coś niesamowitego. I zobaczcie, to nie chodzi o to, że oni nie mają udziału w innych miejscach, ci apostołowie. Bo oni w Duchu Świętym się poruszali potężnie. Bo oni modlitwę mieli taką, że niebo i ziemię poruszała. Bo oni widzieli w swojej działalności aniołów i Chrystusa, tak? I mieli społeczność taką, o której mówię Hebrajczyków, już nie będę mówić o tych głębinach, bo bym tutaj dużo mówił, ale oni mówią, że my podeszliśmy pod tą górę Syjon, tak? Do tego zgromadzenia aniołów, tych ludzi, co się najdoskonałość. To jest niesamowite. Zobaczcie, oni to wszystko mieli, ale oni stali gdzie? Przy ołtarzu. I wiecie, jest miejsce prawidłowego postrzegania wszystkich rzeczy. Bo Kościół mówi, że ja uważam, że tak, tak, tak. Drugi mówi, że tak, tak, tak jest, ale jest miejsce właściwego postrzegania wszystkiego. Gdy jest wypadek samochodowy, zbiera się świadków, tak? I mówią, co się stało. I kto powie najdokładniej, co się stało? No ten, co stoi najbliżej, tak? We właściwym miejscu, on powie wszystko, od A do Z. I wiecie, jest w świątyni miejsce prawidłowego postrzegania wszystkiego, Słowa Bożego i wszystkiego. To jest miejsce przy ołtarzu. To jest miejsce prawidłowego postrzegania. I też chcę wam powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które tutaj, jeżeli macie udział w tym czy w tamtym, to moc do działania w oparciu o Ducha Świętego, do moc w działaniu w oparciu o modlitwę, o moc w działaniu w oparciu o społeczność, o moc w głoszeniu Słowa Bożego. Ta moc nigdzie zinąd nie płynie, jak tylko skąd? Z ołtarza. Z ołtarza. Jeżeli ktoś stanie w tym miejscu, to będzie miał przejawy Ducha Świętego. Będzie miał może radość społeczności, będzie miał euforię z modlitwy, ale mocy nie będzie. Mocy nie będzie. Mocy nie będzie. Jeżeli chcemy mieć wpływ, to musimy stać przy ołtarzu i musimy, tak jak Paweł, powiedzieć, że jego śmierć wykonuje swoje dzieło w nas, a życie w was. I jedność Kościoła będzie polegać na tym, że apostołowie, tak jak Paweł powiedział, aż dojdziemy do jedności. I apostołowie mówią, przyjdźcie do nas, tu. Nie ma innej jedności według Boga. Nie ma innej jedności w Kościele. Jedność z apostołami, dlatego ja też podkreślałem, że tam jest powiedziane, że Kościół trwał w czym? W nauce apostolskiej. W nauce apostolskiej. I związane z tym jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz. Jeżeli już o tym wiemy, że nie możemy powiedzieć za apostołami, że śmierć wykonuje swoje dzieło w nas, bo my wiemy o tym, że tak nie jest, bo tego nie doświadczyliśmy. I tutaj jeszcze jest ten element, o którym czytał brat Łukasz, bo jest powiedziane, trwajcie we mnie, bo beze mnie co? Nic uczynić nie możecie. I wiecie, na zewnątrz, w świecie, to my możemy dużo uczynić, bo pieniądze dają możliwości, bo Salomon tak powiedział, tak? Bo możecie budynek postawić, bo możecie ludzi ściągnąć i mogą przyjść nawet wierzący, ale pieniądze nie sprawią tego, że dokonamy coś w duchowej rzeczywistości, w świątyni, że nastanie przełom duchowy. Bo Bogu nie jest potrzebne, wiecie, ciało, tak, człowiek, żeby było nas więcej w Kościele, ale żeby Chrystus był uwielbiony, żeby On był żywy, żeby się poruszał. I to jest właśnie to. I to jest niesamowite, bo gdy Pan mi to pokazał, ja próbowałem w to wejść, wiecie, okazało się, że nie dam rady, bo jest ktoś, kto w ciebie w to wprowadza. Tak jak w świątyni, zobaczcie, byli ludzie, którzy byli czasami odsunięci od pewnych czynności w świątyni, bo były jakieś problemy. Bo wiecie, jak wchodził kapłan, to musiał być odpowiednio ubrany, namaszczony, krwią pokropiony, tak? Musiał spełniać pewne rzeczy, żeby mógł czynić. I Pan musi też w te duchowe rzeczy nam wprowadzić, bo być świątynią Ducha Świętego, być murem jej, to jest jedna rzecz, a być dopuszczony do czynności w oparciu o coś, to jest druga rzecz. To jest druga rzecz. I jedność według Boga to jest jedność z apostołami w doświadczaniu śmierci Chrystusa na swoim ciele. Nie na fizycznym li tylko, ale na starym Adamie, na tym ego. Jeżeli do tego dojdziemy, to tak będzie. I na koniec, już tak na koniec, Jeżeli my o tym wiemy, to my musimy jako Kościół oblec się w szatę pokory w swojej niewiedzy. Bo apostołowie mogli powiedzieć jawnie, że my wiemy, że kto nas słucha, z Boga jest. A kto nie słucha, tak? Ten trwa w grzechu. Bo powiedzieli, cały świat tkwi gdzie? W złym. Dzisiaj my powiemy, cały świat jest chrześcijański. Oni gdyby przyszli, to by jasno powiedzieli to. Nie baliby się, bo oni stali we właściwym miejscu. I my musimy, wiedząc o tym, przyoblec się w szatę pokory. Bo tak jak powiedziałem, zanim nie zajmiemy miejsca we właściwym punkcie świątyni, wiecie, w tym punkcie, gdzie oni stali, gdzie wszystko jest jasne, gdzie wszystkie doktryny Słowa Bożego stają się, wiecie, jasne, tak? To musimy przyoblec się w szatę pokory, żeby naszych braci przed Panem, tak? W jakiś sposób nie oczerniać, nie poniżać, nie naśmiewać się, nie potępiać. I tak jak Paweł powiedział, przekonanie swoje zachować dla siebie, tak? A ta miłość niech płynie. A ta miłość. Bo Bóg pysznym przeciwstawia się, a pokornym łaskę daje. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.